Serwis informacyjny w Radiu Maryja. Ojciec Święty Franciszek kontynuuje podróż apostolską do Korei Południowej. W niedzielę przewodniczył mszy świętej na zakończenie 6 azjatyckich dni młodzieży. Spotkał się z księżmi biskupami Azji, a wcześniej ochrzcił ojca jednego z uczniów, którzy zginęli w katastrofie promu w kwietniu bieżącego roku. Chłopiec przybrał imię Franciszek. We mszy świętej pod przewodnictwem Ojca Świętego uczestniczyło kilkadziesiąt tysięcy młodych katolików z ponad 20 krajów tego kontynentu. W homilii papież zachęcił wiernych do wnoszenia mądrości wiary w każdy aspekt życia.
Jako młodzi ludzie, nie tylko żyjący w Azji, ale także jako synowie i córki tego wielkiego kontynentu, macie prawo i obowiązek pełnego uczestnictwa w życiu waszych społeczeństw. Nie lękajcie się wnosić mądrość wiary w każdy aspekt życia społecznego.
Ojciec Święty zachęcał także młodych, aby pozwolili przemienić Chrystusowi ich naturalny optymizm w chrześcijańską nadzieję, ich energię w prawość moralną i dobrą wolę w autentyczną miłość dającą siebie.
Jesteście powołani, aby pójść tą drogą. Jest to droga przezwyciężenia wszystkiego, co zagraża nadziei, prawości i miłości w waszym życiu i w waszej kulturze. W ten sposób wasza młodość będzie darem dla Jezusa i dla świata.
Ojciec Święty podkreślał, że młodzi chrześcijanie, niezależnie od tego, czy są robotnikami, czy studentami, czy rozpoczęli już karierę, czy też odpowiedzieli na powołanie do małżeństwa, życia zakonnego lub kapłaństwa, są nie tylko częścią przyszłości Kościoła, są również niezbędną i umiłowaną częścią teraźniejszości Kościoła.
Trzymajcie się blisko siebie, zbliżajcie się do Boga i wraz z waszymi biskupami i kapłanami przeżywajcie te lata na budowaniu świętszego, bardziej misyjnego i pokornego Kościoła. Kościół, który kocha i wielbi Boga, starając się służyć ubogim, samotnym, chorym i zepchniętym na margines.
Wcześniej podczas spotkania z księżmi biskupami Azji ojciec Święty Franciszek mówił, że dialog jest istotną częścią misji Kościoła na kontynencie azjatyckim. Podkreślił, że punktem wyjścia każdego dialogu jest jasne poczucie tożsamości chrześcijańskiej i zdolność do empatii. Podróż apostolska ojca Świętego Franciszka do Korei Południowej zakończy się w poniedziałek, mówi ojciec Jan Król, obecny w Korei Południowej.
Poniedziałek to ostatni dzień pielgrzymki ojca świętego Franciszka do Korei. O godzinie 9:00 ojciec święty spotka się z przywódcami religijnymi. Natomiast o godzinie 9:45 będzie podniosła uroczystość i modlitwa ojca świętego. Msza święta sprawowana w intencji pokoju i pojednania Korei. Natomiast po mszy świętej o 12:45 rozpocznie się ceremonia pożegnania w bazie wojskowej. O 13:00 Ojciec Święty zacznie swoją podróż do Rzymu.
W Berlinie odbyło się spotkanie szefów dyplomacji Rosji, Ukrainy, Francji i Niemiec. Dotyczyło ono sytuacji po wtargnięciu na Ukrainę rosyjskich pojazdów opancerzonych. Szef MSZ Niemiec Frank-Walter Steinmeier powiedział, że celem berlińskiego spotkania jest rozważenie sposobów doprowadzenia do zawieszenia broni we wschodniej Ukrainie. Sytuacja jest nadal trudna, przyznał szef MSZ. Dziś wieczorem na pierwszym planie nie jest humanitarny konwój, lecz dyskusja z partnerami o tym, czy istnieje realistyczny i odporny na wstrząsy sposób prowadzący do rozejmu, powiedział Steinmeier przed spotkaniem. Dodał, że jedną z ważnych kwestii będzie sprawa zabezpieczenia granicy rosyjsko-ukraińskiej, by powstrzymać dostawy broni i ludzi na Ukrainę. W berlińskim spotkaniu nie uczestniczy przedstawiciel Polski, która jest sąsiadem zarówno Rosji, jak i Ukrainy. Dariusz Sobków, były ambasador tytularny Polski przy Unii Europejskiej, zauważa, że jest to już drugie ważne spotkanie ministrów spraw zagranicznych, w którym pomija się Polskę.
Pierwsze miało miejsce w Paryżu po zakończeniu się fiaskiem słynnych rozmów w Kijowie na początku tego roku. Tam również wtedy na spotkanie paryskie nie zaproszono polskiego ministra spraw zagranicznych. To jest więc potwierdzenie tezy, że Trójkąt Weimarski nie obowiązuje w sprawach poważnych. To znaczy w tym sensie, że polskiego ministra tylko wyklucza się z tego Trójkąta Weimarskiego. To należy bardzo wyraźnie notować, dlatego to, że oznacza to, że dyplomacja zachodnia używa Polskę tylko w sytuacjach bardzo trudnych konfliktów i starć ze stroną rosyjską i wtedy polscy ministrowie są dobrzy, czy polscy politycy. Natomiast gdy trzeba rozstrzygać na najwyższym szczeblu europejskim kwestię Ukrainy, wówczas polskiego ministra się nie doprasza.
Tymczasem na Ukrainie nadal jest niespokojnie. W niedzielę separatyści zdołali zestrzelić ukraiński myśliwiec bojowy MiG-29, który uczestniczył w starciach na terenie Ługańska. W odpowiedzi ukraińskie siły rządowe odbiły miasto Żdanowska w obwodzie donieckim oraz przejęły posterunek milicji w Ługańsku. W mieście tym sytuacja mieszkańców jest dramatyczna. Blisko 2 tygodnie mają odcięty dopływ prądu, wody i łączności. Ludność cywilna czeka na pomoc humanitarną, która napływa zarówno z Kijowa, jak i z Moskwy. Kontrowersyjny Biały Konwój, czyli rosyjski transport pod egidą Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża, zaakceptowała strona ukraińska. 16 kamazów miało już przekroczyć granicę. Prawo i Sprawiedliwość chce, by Sejm zajął się projektem w sprawie zawieszenia na rok spłaty rolniczych kredytów. Przewodniczący klubu parlamentarnego PiS, poseł Mariusz Błaszczak, zapowiedział, że będzie składał do marszałek Ewy Kopacz wniosek, by projekt w tej sprawie był rozpatrywany już na najbliższym posiedzeniu Sejmu, a to jest planowane w dniach 27-29 sierpnia. Realizacja propozycji ma pomóc przetrwać rolnikom, w tym sadownikom, najgorszy czas w związku z rosyjskim embargiem na warzywa i owoce, tłumaczy europoseł Ryszard Czarnecki.
To da oddech rolnikom przez rok, a za rok banki otrzymają i tak to, co miały otrzymać, ale z tytułu tych unijnych rekompensat. A więc rolnicy tych pieniędzy nie otrzymają, banki je dostaną, więc nie będą płakać, że są stratne, a na to pójdą środki z Brukseli. Jednym słowem, rolnik syty, bankowa owca cała i o to przecież chodzi.
To rozwiązanie awaryjne wobec tych gospodarstw, które nagle znalazły się w sytuacji niezdolności do spłaty kredytów, mówił europoseł Janusz Wojciechowski.
Chcemy zapobiec takiej sytuacji, żeby wskutek tego embarga rosyjskiego nie dochodziło do licytacji gospodarstw rolnych, bo takie sytuacje grożą i to mogą być tysiące takich przypadków, więc chcemy rolników przed tym ratować i stąd projekt takiej ustawy zgodny już z tym, co jest w polskim systemie prawnym, zgodny z konstytucją, nie powodujący bezpośrednich skutków dla budżetu państwa.
Komisja Europejska zapowiedziała już, że w nadchodzącym tygodniu podejmie decyzję w sprawie nadzwyczajnych środków wsparcia dla plantatorów w Unii Europejskiej, którzy ponieśli największe straty z powodu rosyjskiego embarga. Paweł Kowal, były europoseł, mówi, że zarówno odszkodowanie, jak i zawieszanie spłat kredytu to są instrumenty, które mogą pomóc. Jednak podstawowym instrumentem z punktu widzenia przyszłości polskiego rolnictwa powinny być nowe rynki zbytu.
Rosja jest partnerem trudnym. Nie możemy, nawet gdyby były lepsze czasy, aż w takim stopniu być uzależnionymi od jednego rynku. Dlatego dzisiaj kluczową sprawą, a tak naprawdę już kilka miesięcy temu, było poszukiwanie rynków zbytu dla polskich produktów, podzielenie tej góry jabłek na różnych odbiorców, otwieranie rynków takich jak chiński, jak Kazachstan, jak Korea. Tam są pewne możliwości. Tylko myśmy przez lata szli na łatwiznę, no a nie trzeba było Sherlocka Holmesa, żeby wiedzieć, że prędzej czy później Rosja stosuje tę swoją grę handlową, wojnę handlową wobec różnych sąsiadów od zawsze praktycznie. To nie jest nic nowego. Tu jest problem, że nie szukano rynków zbytu. Te dodatkowe instrumenty są ważne, ale one nie załatwią strategicznie spraw polskiego rolnictwa.
7 sierpnia Rosja poinformowała, że wprowadza zakaz importu owoców, warzyw, mięsa, drobiu, ryb, mleka i nabiału z Unii Europejskiej, USA, Australii, Kanady oraz Norwegii. Embargo ma obowiązywać przez rok. To odpowiedź Rosji na wcześniej nałożone na nią sankcje przez USA oraz Unię Europejską w związku z rolą Moskwy w konflikcie na Ukrainie. Mija 12 lat od konsekracji Bazyliki Bożego Miłosierdzia i zawierzenia świata Bożemu Miłosierdziu przez Ojca Świętego Jana Pawła II. W sanktuarium w Łagiewnikach odbyło się ogólnopolskie dziękczynienie za kanonizację Jana Pawła II. Do sanktuarium Bożego Miłosierdzia przybyła pierwsza ogólnopolska pielgrzymka czcicieli Bożego Miłosierdzia. Centralnym punktem uroczystości była Eucharystia, której przewodniczył ksiądz biskup Jan Zając, rektor sanktuarium w Łagiewnikach. W homilii ksiądz biskup Jan Zając podkreślał, że uroczystości wpisują się w realizację testamentu świętego Jana Pawła II.
Wielu z nas było świadkami tego wielkiego wydarzenia. Bo to przez akt zawierzenia świata miłosierdzia Bożego, ogień apostolskiego serca Ojca Świętego zapalił serca nas wszystkich, którzy wpatrujemy się w oblicze miłosiernego Jezusa i głębi Jego spojrzenia pragniemy znaleźć w odbycie własnego życia. Pragniemy znaleźć światło łaski i pragniemy go nieść całemu światu.
Podczas mszy świętej uroczyście pobłogosławiono balsam miłosierdzia. Gdy jest on połączony z ufną modlitwą, na wzór świętej Faustyny, może być wspaniałym lekarstwem dla duszy i ciała, mówi ksiądz prałat Stanisław Ślusarczyk, wicerektor łagiewnickiego sanktuarium.
Tak jak rany po jakichś zdarzeniach nieszczęśliwych leczą się długo, tak też te duchowe rany po grzechu też czasem wymagają długiego leczenia. I stąd właśnie powstała myśl, aby był taki balsam miłosierdzia, który połączony z modlitwą o Boże Miłosierdzie leczył te duchowe rany. I stąd też wraz z balsamem miłosierdzia rozdawana jest specjalna modlitwa w oparciu o słowa świętej siostry Faustyny. Dopomóż mi Panie, aby moje oczy były bardziej miłosierne, mój język, a przede wszystkim by nasze serce stawało się coraz bardziej miłosierne, życzliwe, przebaczające, gotowe do współpracy z Bogiem i bliźnimi.
To dziękczynienie wypływa z ludzkich serc, które pamiętają ten cud wielkiego zawierzenia świata Bożemu Miłosierdziu, mówi Krystyna Sieracka.
Chcemy dziękować dzisiaj szczególnie za kanonizację świętego Jana Pawła II i dziękować za ten czas, akt zawierzenia Bożemu Miłosierdziu całego świata. I tak jak prosił nas święty Jan Paweł II, abyśmy byli apostołami, świadkami Bożego Miłosierdzia. Głosili orędzie Bożej miłości w całym świecie dla tych, którzy są zagubieni, którzy poszukują dróg do Boga, którzy odeszli, utracili tą więź i miłość z Bogiem, żeby właśnie tu, w Bożym Miłosierdziu, odnaleźli zdrój miłości.
Pątnicy nie tylko dziękowali za kanonizację Jana Pawła II, ale poprzez jego wstawiennictwo prosili o potrzebne łaski. 80 tysięcy kobiet przybyło w niedzielę z pielgrzymką do Sanktuarium Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej w Piekarach Śląskich. To jedno z najważniejszych wydarzeń religijnych na Górnym Śląsku. Tradycja pielgrzymek stanowych kobiet do Piekar Śląskich jest długa, sięga okresu międzywojennego.
Pielgrzymuję z Goczałkowic, a mieszkałam kiedyś w Bytomiu i zawsze mnie tu ciągnie do Matki Boskiej. W podziękowaniu za wszystko, za zdrowie, za dzieci.
Podczas pielgrzymki jej uczestnicy modlili się za rodziny. Mszy świętej przewodniczył metropolita katowicki ksiądz arcybiskup Wiktor Skworc, który zachęcał kobiety do aktywności społecznej, zwłaszcza w perspektywie zbliżających się wyborów.
Przypatrujcie się tym, którzy będą zabiegali o wasze głosy. Analizujcie przedstawiane programy, a spoglądając na przeszłość, oceniajcie krytycznie przedwyborcze obietnice i ich realizację.
Homilię wygłosił jałmużnik papieski ksiądz arcybiskup Konrad Krajewski. Przypomniał słowa papieża Franciszka o posłudze biskupa ulicy. Nie wystarczy dać biednym kanapki, trzeba je z nimi zjeść, mówił ksiądz arcybiskup.
Jałmużna jest dzieleniem się sobą z innymi. To nie są pieniądze. Zauważcie, że drogie kobiety, matki, kochane babcie, to wy jesteście pierwszymi jałmużnikami w domach. Przecież dajecie co najpiękniejsze swoim dzieciom.
Mija 38 lat od męczeńskiej śmierci księdza Romana Kotlarza w czasie radomskiego czerwca 76. Uroczystości rocznicowe odbyły się w kościele pod wezwaniem Matki Boskiej Częstochowskiej w Pelagowie, Trablicach. Mszy świętej przewodniczył ksiądz biskup Henryk Tomasik, ordynariusz diecezji radomskiej. Wspominał on księdza Kotlarza jako kapłana wiernego sprawom Boga, ojczyzny i człowieka, jako kapłana odważnie walczącego o prawdę. W homilii ksiądz infuat Stanisław Kowalczyk postawił dwa zasadnicze pytania. Kim był ksiądz Kotlarz oraz czego nas uczy kapłan męczennik? Mówi ojciec Marian Sojka, redemptorysta.
Odpowiadając na pierwsze pytanie stwierdził, ksiądz Roman był wszystkim dla wszystkich. Jako kapłan był z jednej bryły, był czytelny, bez fałszu, był rzetelny w przekazie prawdy Bożej i prawdy ewangelicznej. Mówił o świętości życia, bronił tego życia. W 1976 roku błogosławił protestujących i modlił się za nich. A czego nas uczy kapłan męczennik i do czego zobowiązuje to życie kapłańskie i jego śmierć męczeńska? Uczy nas przede wszystkim, jak bronić naszej wiary, jak ją wyznawać. Uczy, jak praktycznie o tą wiarę się upominać. Uczy również nas, aby bronić człowieka.
Ksiądz Roman Kotlarz został rozpoznany przez esbeków wśród protestujących radomian 25 czerwca 1976 roku. Udzielał błogosławieństwa, był w zakładach łucznik, maszerował z innymi pod komitet wojewódzki partii. Po odnotowaniu tego faktu bezpieka zaczęła prześladowania kapłana. Inwigilowano go, przesłuchiwano, nachodzono na plebanii i wielokrotnie bito. W ciągu 2 miesięcy księdza Kotlarza wyczerpano fizycznie i psychicznie. Zasłabł przy ołtarzu podczas sprawowania mszy świętej, mówi historyk profesor Wojciech Polak.
Jego ostatnie słowa brzmiały: Matko, ratuj, przywieziono go do szpitala. Znalazł się w szpitalu psychiatrycznym w Krychowicach, bowiem to był szpital, gdzie był kapelanem. Tam po kilku dniach, 18 sierpnia, umiera. Jego pogrzeb był wielką manifestacją patriotyczną. Wszyscy zresztą widzieli, że był ofiarą bezpieki, że został zakatowany.
Jak dodaje profesor, w okresie PRL-u nie było szans na wyjaśnienie sprawy. SBC zadbali o to, by akta zniszczono. Był to serwis informacyjny w Radiu Maryja.